uśmiechem na twarzy.
Tydzień temu była tu mowa o słońcu. Między innymi był mit o Ikarze i Dedalu, którzy chcieli się wydostać z rządzonej przez króla Minosa wyspy o nazwie Kreta. W micie wspomniano też o labiryncie, w którym mieszkał potwór Minotaur. Dzisiaj inny mit grecki związany z labiryntem i Minotaurem właśnie, napisany nieco żartobliwie przez Grzegorza Kazdepkę z myślą o młodych odbiorcach, czyta Grażyna Barszczewska.
Po nitce do wyjścia. Chyba każdy chłopiec chciałby zostać słynnym bohaterem jak Superman na przykład albo James Bond, agent 007. A kiedyś w czasach, gdy ziemię odwiedzali jeszcze greccy bogowie, wszyscy chłopcy chcieli być jak Herakles, nieulękły siłacz, który gdzie tylko się zjawił, wszędzie dokonywał bohaterskich czynów. A to poskromił jakiegoś potwora, a to pochwycił bandytów, a to sam jeden zwyciężył nieprzyjacielską armię.
Ja też będę takim Heraklesem!
Wołał pewien brzdąc, ganiając tam i z powrotem po podwórku.
Ruszę w świat, dokonam bohaterskich czynów i...
Dobrze, dobrze, Tezeuszku, przerwała mu mama. Na razie umyj ręce, bo zaraz kolacja. Bo z mamami to tak zawsze. Możecie im opowiadać nie wiadomo jak ciekawe historie, a one i tak w pewnym momencie zapytają, czy umyliście już uszy. Tezeusz był synem Aitry i Egeusza, króla Aten, ale wychowywała go tylko mama. Mieszkali w Troizenie, w pałacu ojca Aitry, władcy tego miasta. Ileż się tu Tezeusz nasłuchał opowieści o przygodach Heraklesa i innych bohaterów. Niczego tak nie pragnął, jak zostać jednym z nich. Spokojnie, spokojnie, pewnego razu powiedziała mu mama. Obiecałam twojemu tacie, że nie pozwolę ci wyruszyć w świat, dopóki nie będziesz w stanie podnieść kamienia, który specjalnie po to ojciec przyniósł z nadmorza jeszcze przed twoimi narodzinami. I wskazała ogromny głaz na środku komnaty.
Tezeusza zatkało. Przecież to niemożliwe. Nikt takiego ciężaru nawet nie podniesie.
Spróbował przesunąć głaz choć o milimetr. Ani drgnął. Mama uśmiechała się tylko, patrząc na wysiłki synka.
Skoro twój tata podnosił ten kamień, pocieszała malca, to i tobie się kiedyś uda, zobaczysz. A tata go podnosił naprawdę?
Tezeusz popatrzył na głaz z niedowierzaniem.
Aha,
mama pokiwała głową. I nawet schował coś pod nim dla ciebie. Ale co? Tego Tezeusz miał dowiedzieć się dopiero po latach. W każdej opowieści czas płynie szybko. Mały Tezeuszek stał się dużym Tezeuszem. Wyrósł, zmężniał i nikt by nie rozpoznał w tym urodziwym młodzieńcu chłopczyka, który jeszcze tak niedawno ganiał z kolegami po plaży.
Już czas, mruknął któregoś dnia, stając przed głazem. Natężył się, zebrał wszystkie siły i... odrzucił kamień, jakby to była puchowa poduszka.
Pod głazem leżały miecz i sandały króla Aten, Egeusza, prezent dla dorosłego syna. Tezeusz był gotów, by ruszyć w świat.
Bądź ostrożny, syneczku,
żegnała go zasmucona mama. Gdy dotrzesz do Aten, idź prosto do ojca. On tęskni za tobą i czeka. Rozpozna cię po mieczu i sandałach. Do Aten wiodła daleka i niebezpieczna droga. Kto by tam jednak martwił się takim drobiazgiem? Tezeusz był pewny, że jest w stanie zmierzyć się z każdym niebezpieczeństwem. I rzeczywiście. Gdy pewnego razu napadł go wywijający żelazną maczugą rozbójnik Peryfet, Tezeusz pokonał go bez trudu. Nie przestraszył się także Sinisa, okrutnego bandyty, który tym zasłynął, że każdego podróżnego przywiązywał do wierzchołków dwóch nachylonych ku sobie sosen, a potem puszczał je, rozrywając w ten sposób nieszczęśnika na dwoje. Tezeusz dał mu porządną nauczkę. Tak samo zresztą jak mieszkającemu na wysokiej skale Skironowi, który wszystkim wędrowcom rozkazywał, by umyli mu nogi,
A gdy ci przerażeni schylali się do jego stóp, jednym kopnięciem strącał ich w przepaść. Tezeusz wymierzył mu takiego kopniaka, że Skiron poszybował niczym jaskółka. Spotkał też wielkoluda o imieniu Damastes. Ten to dopiero był oryginał. Każdego podróżnego zapraszał do swego domostwa, gdzie miał dwa łóżka. Jedno bardzo duże, drugie bardzo małe. Wysokich nieszczęśników kładł na małym łóżku, a małych na dużym. Po czym tym wysokim obcinał wystające za łóżko nogi. Małych zaś rozciągał tak długo, aż uznał, że osiągnęli właściwy wzrost. Tezeusz rzucił się na Damastesa z mieczem i pokonał go bez trudu. Jakby nie pamiętał, że nikt wcześniej nie odważył się zaatakować okrutnika. Wielu jeszcze bandziorów wyzywało Tezeusza na pojedynek. Ale żadnemu nie wyszło to na zdrowie. A gdy nasz bohater dotarł wreszcie do Aten, poprzedzała go już sława niezwykle odważnego młodzieńca, który, kto wie, może stanie się kiedyś następcą samego Heraklesa. Egeusz, król Aten, ogromnie był ciekaw niezwyciężonego bohatera. Zaraz też kazał zaprosić go do pałacu. A jakże się zdumiał, widząc przy boku Tezeusza swój własny stary miecz, a na stopach chłopca swoje stare sandały. A synu, zawołał uradowany, to ty? I padli sobie w objęcia. A niestety nie dane im było długo cieszyć się swoim widokiem, bo właśnie do Aten przybyli wysłannicy króla Minosa, władcy Krety. Co w tym takiego smutnego? Zdumiał się Tezeusz. Każdego roku musimy im wydać 7 młodzieńców i 7 dziewcząt. Westchnął Egeusz. Minos zagroził, że w przeciwnym razie zburzy Ateny. A, mamy za mało wojsk, by się przed nim obronić. Tezeusz popatrzył ze zdziwieniem na wysłanników króla Krety, a potem na zapłakaną grupkę młodych ludzi. Rozpaczali, jakby czekała ich śmierć, a nie niewola. A co się z nimi stanie? Zapytał, tknięty nagle jakimś przeczuciem. Zostaną pożarci przez Minotaura, szepnął Egeusz, a w jego głosie dźwięczały żal i bezsilność. Mimo że Tezeusz był dzielny, poczuł, jak ciarki przechodzą mu po grzbiecie. Słyszał już o Minotaurze, straszliwym potworze o ludzkim ciele i głowie byka, który był ponoć synem Minosa. Monstrum żywiło się ludzkim mięsem, a mieszkało w ogromnym labiryncie, z którego jeszcze nigdy nikomu nie udało się uciec. Kto raz do niego wszedł, przepadł na wieki. Nie, przecież tak nie można, zbuntował się Tezeusz. Nie pozwalam. Od udzielenia pozwoleń jest twój ojciec, burknął któryś z wysłanników Minosa. A jeśli jesteś taki dzielny, to proszę bardzo, zapraszamy. I uśmiechając się pod nosem, wskazał mu miejsce obok zesłanej na mękę i śmierć młodzieży. Tezeuszowi dwa razy nie trzeba było tego powtarzać. Wskoczył na statek, który miał popłynąć na Kretę i oświadczył, że prędzej zginie, niż pozwoli wydać niewinnych ludzi na żer potworowi. Wszystkich zamurowało. I Egeusza, i gromadkę zapłakanej młodzieży, i ich rozpaczających rodziców i wysłanników króla Minosa. Nawet władca Krety oniemiał, gdy po przybyciu statku z Aten usłyszał o decyzji Tezeusza. Tak to wszystko było niecodzienne, że postanowił urządzić na jego cześć ucztę. Szkoda, mówił zajadając kotlety. Taki młody, a musisz umrzeć. Nie przejmuj się tym, panie, odpowiedział Tezeusz. Minotaur nie będzie pierwszym potworem, któremu dam nauczkę. Ale Minos tylko się śmiał i prosił, by dolać mu wina, bo Tezeusz nie wyglądał mu na kogoś, kto potrafiłby pokonać straszliwego Minotaura. A nawet jeżeli, to przecież z labiryntu trzeba jeszcze wyjść, prawda? Będę się zakładał z moimi dworzanami, mruczał ubawiony Minos. Jak zginiecie? Rozszarpani przez mego syna Alka? Czy może z głodu i pragnienia? i zacierał ręce, uradowany czekającą go rozrywką. Cała zaś czternastka dziewcząt i chłopców przełykała z przerażenia ślinę. Jedynie Tezeusz zajadał królewskie smakołyki, jakby nigdy nic, aż mu się uszy trzęsły. Trzeba przyznać, że ta odwaga robiła wrażenie na wszystkich. A już szczególnie zauroczona przystojnym młodzieńcem była Ariadna, córka Minosa. Piękna dziewczyna za nic nie chciała, by ten dzielny chłopiec zginął. No i miała pomysł, jak może mu pomóc. Rzecz jasna, w tajemnicy przed ojcem. Weź ten kłębek, powiedziała, wręczając Tezeuszowi potężną szpulę i przywiązując koniec nici u wejścia do labiryntu. Nić będzie ci przewodnikiem. Po niej bez trudu trafisz do wyjścia, gdy już Minotaur będzie martwy.
Chyba że Minotaur schrupie mnie na obiad, uśmiechnął się niepewnie Tezeusz, ale nić przyjął.
A potem wraz z rozpaczającą grupą dziewcząt i chłopców wszedł do labiryntu. Jakżeż tu było ponuro. Wszędzie walały się ludzkie kości, kamienne ściany zbryzgane były zaschniętą krwią. Gdzieś z oddali dochodził straszliwy ryk wygłodzonego potwora.
Zginiemy!
Rozpłakała się jakaś dziewczyna. Ale Tezeusz uciszył ją i ruszył przodem, rozwijając za sobą nić. A nie ma jednak co ukrywać, także miał stracha, bo bohaterowie również się boją. A bohaterami są dlatego, że potrafią ten strach pokonać. Herakles też się bał, szeptał Tezeusz, idąc ostrożnie kamiennymi korytarzami. A pokonał nie takie potwory. Nagle zza skalnego załomu wyskoczyła rycząca bestia. Wielkie, muskularne ciało zwieńczone byczym łbem robiło przerażające wrażenie. Tezeusz aż cofnął się na widok potwora.
Ratunku!
Usłyszał za sobą czyjeś rozpaczliwe błaganie. Jakby ten krzyk go otrzeźwił. Nie tylko przecież o swoje życie miał walczyć. Rzucił szpulkę nici, chwycił miecz, zamachnął się i już. Tak szybko, tak łatwo? Minotaur, stękając ciężko, padł na zasłane kośćmi klepisko. Z pyska toczył krwawą pianę. Drżący jeszcze ze strachu chłopcy i dziewczęta patrzyli to na dogorywającą bestię, to na skrwawiony miecz Tezeusza. Jak to się stało? A czyżby nikt nigdy nie próbował walczyć z Minotaurem? Czyżby potwór był tak pewny zdobyczy, że nie starał się nawet osłonić przed ciosem? Wracali w milczeniu, zwijając nić, na której końcu czekały ich świeże powietrze, wolność i życie. Tezeusz rozglądał się dookoła oszołomiony, więc pokonać strach przed Minotaurem było trudniej niż pokonać samego Minotaura, myślał ze zdumieniem. To zawsze jest najtrudniejsze, szepnęła Ariadna, wyczekująca z niepokojem przy wyjściu z labiryntu. Od dzisiaj mali chłopcy będą marzyli, aby być tacy jak ty. I rzuciła mu się w objęcia.
Mit grecki o Tezeuszu, Minotaurze i Ariadnie w wersji zaproponowanej przez Grzegorza Kazdepkę czytała Grażyna Barszczewska.
Słowo, słuchaj,
Piosenkę z repertuaru grupy Phil śpiewała Wiktoria Pomorska. Nagranie pochodzi z koncertu muzyki polskiej przygotowanego w 2012 roku dla mieszkańców London przez istniejący tu wówczas okręg Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Wiktoria jest świetnym przykładem na to, że choć język polski nie należy do najłatwiejszych, to można go opanować wprost śpiewająco.
Łatwiej mówić niż pisać, bo liter nie widać. Nikt nie sprawdzi, czy w słowie nie schował się byk. Lecz wystarczy dyktando, a zaraz się wyda, kto bałagan ma w głowie, kto porządek i szyk. Rządek i szyk. Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź. Uszami strzyż, uszami strzyż. Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem. Rzęsa w rzece, rzadka rzecz. Słówka w głowie, błędy precz. Halo, hela, w hucie huk. Żółw ma czwórkę krótkich nóg. Żura w żubra żwawo żgnął. Aż się dziób w ósemkę zgiął. Gioł, 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 gioł.
A jak się to pisze?
Ja piszę jak słyszę. Ja nie wiem, o z kreską, ze z kropką czy bez.
Janek poznał wyjątki i dostał dwie piątki,
a Ola ma gola i powód do łez. Powód do łez.
Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź. Uszami strzyż, uszami strzyż.
Żółta żaba żarła żur,
piórnik porósł mnóstwem piór.
Rzęsa w rzece, rzadka rzecz.
Słówka w głowie, błędy precz.
Halo, hela, w kucie huk.
Żółw ma czwórkę krótkich nóg.
Żura w żubra żwawo żgnął,
aż się dziób w ósemkę zgiął. Dziób w ósemkę zgiął.
Więc pisz, pisz, pisz i myśl, myśl, ołówek gryź. Uszami strzyż, uszami strzyż.
Żółta żaba żarła żur, piórnik porósł mnóstwem piór. Rzęsa w rzece, rzadka rzecz. Słówka w głowie, błędy precz. Halo, hela, w hucie huk. Żółw ma czwórkę krótkich nóg. Żura w żubra żwawo.
O trudnym języku polskim śpiewali Jacek Skubikowski i Maciej Januszko. W szkołach podstawowych i średnich nauka trwa w Polsce od września. Z kolei październik jest tam początkiem roku akademickiego oraz miesiącem kojarzonym z powstaniem Komisji Edukacji Narodowej i Świętem Nauczyciela. Od powołania Komisji Edukacji Narodowej mija tego roku 250 lat, ale skoncentruję się na ludziach, nie instytucji. Przedstawię wpis Adama Bełcikowskiego, historyka literatury, dramatopisarza i poety, znaleziony w książce wydanej w 1893 roku na cześć Elizy Orzeszkowej. Wpis dotyczy kłopotów z nauczaniem języka polskiego. Adam Bełcikowski z pamiętników nauczyciela. Był to dom arystokratyczny, po mieczu i po kądzieli, a zwłaszcza po kądzieli chwalebnie bardzo zapisany w naszych dziejach. Było w tym domu dwóch chłopców, od 10 do 12 lat mniej więcej. Mieli guwernantkę, Angielkę i guwernera, starego Francuza. Umieli zatem mówić po angielsku i po francusku. Każde z nauczycieli wlało w nich mowę swego narodu. Tylko na nieszczęście ani ojciec, ani matka, ani nikt inny nie wlał w nich mowy ojczystej. Żaden z tych chłopców nie umiał po polsku, albo raczej, żeby w niczym prawdzie nie uchybić, trzeba powiedzieć, że ci potomkowie dawnych hetmanów i kanclerzy mówili trochę po polsku, ale z wielką trudnością. I z takim akcentem, jakby mówił jakiś cudzoziemiec, który dla osobliwości kilka wyrazów naszego języka wymawiać się nauczył. Otóż ja miałem tych małych Polaków oswoić trochę z językiem polskim, przyzwyczaić ich do dźwięków, które dotychczas prawie obce były dla ich ucha. Nie myślano jednak z tym językiem polskim wielkich robić ceremonii, ani zaprzęgać chłopców do porządnej nauki. Broń Boże. O 12 w południe kończyli oni swoje lekcje z nauczycielami, którzy ich w rozmaitych przedmiotach i rozmaitych językach europejskich kształcili. I o tym czasie, aż do śniadania, mieli godzinę wolną, przeznaczoną na wypoczynek i użycie świeżego powietrza w domowym ogrodzie. Na tę godzinę wolną miałem ja przychodzić i rozmawiać z nimi po polsku. Jak widzicie, niewiele się tym zaszczytu mowie ojczystej robiło i malcy niewielkiego też mogli nabrać wyobrażenia o przedmiocie naukowym, który tak na szary koniec się spychało. Obaj chłopcy byli ładni jak amorki i tym chwycili mnie od razu za serce. A przytem byli żywi jak iskry i swawolni jak młode źrebaki. Kiedy w południe wybiegali na ogród, ani sposób było utrzymać ich choć chwilę na miejscu. Naturalnie wysiedzieli się już i pewnie wynudzili przez parę godzin, więc teraz chcieli sobie powetować i pobujać swobodnie na wolnym powietrzu. W każdym kącie było ich pełno, tylko nie przy mnie. Biegali na wszystkie strony, gonili się, bawili z psem, przez sztachety zaczepiali ogrodniczków od sąsiadującego z ich domem ogrodnika. Odzywali się do guwernera lub do guwernantki, gdy się które z nich na chwilę pokazało. Tylko mnie unikali, jak zapowietrzonego. Byłem przeszkodą w ich zabawie i mówiłem do nich językiem, który im sprawiał trudność i którego pewnie z tej tylko przyczyny nie lubili. To wystarczało, ażeby się trzymali ode mnie jak najdalej. Rozumiałem to. Po części usprawiedliwiałem ich przed sobą w duszy, ale mimo to sytuacja moja była arcynieprzyjemna. Byłem tam po to, ażeby z nimi rozmawiać, a nie mogłem tego robić, bo mi prawie zawsze brakowało interlokutorów. Nawoływania nie pomagały. Albo ich nie słyszeli, albo nie chcieli słyszeć, albo w najlepszym przypadku, odpowiedziawszy mi jedno lub dwa słowa, znikali w drugiej stronie ogrodu. Męczyłem się bezczynnością i niemożnością wypełnienia swego obowiązku, jak każdy człowiek, który widzi, że wszelkie jego usiłowania na nic się nie zdadzą. Guwernantka i guwerner przychodzili mi czasem w pomoc, upominając chłopców, by ze mną rozmawiali, ale i to nic nie pomagało. A ten stary Francuz, który często siadywał z daleka pod drzewem i w milczeniu coś rozpamiętywał, musiał sobie nieraz pomyśleć. Och, ci Polacy to bardzo lichy naród. Ich cywilizacja, język i literatura muszą być diabła warte, jeśli ci, których stać na to, chcąc dzieci swe wykształcić na ludzi, robią je naprzód cudzoziemcami.
Oto przychodzisz, by żyć, wejść pośród ludzi i siebie odnaleźć. Jeszcze wszystko i nic. To jest wspaniałe.
Ruszasz drogę.
Chciałbyś nazwać cały świat krzykiem, szeptem, milczeniem i słowem. Zostaw ślad po sobie, żywy ślad, żebyś wiedział.
Gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś, gdzie się zacząłeś.
Młodości zacznie, zacznie trzeba. O tym śpiewam, o tym wam śpiewam. Naprzeciw troskom, przeciw gniewom, będzie z razami rosło wasze drzewo. Młodości sadźcie, sadźcie drzewa. O tym śpiewam. To przychodzisz, by żyć, wejść w swej młodości szaloną niedzielę. Masz jeszcze wszystko i nic, to bardzo wiele.
Patrzysz do
odwdzięczy na pewno, odwdzięczy na pewno.
Młodości, sadźcie, sadźcie drzewa. O tym śpiewam, o tym wam śpiewam. Naprzeciw troskom, przeciw gniewom będzie z wami rosło wasze drzewo. Młodości, sadźcie, sadźcie drzewa. O tym śpiewam.
Jakiś czas temu dowiedziałam się, że oprócz święta 14 października istnieje też Światowy Dzień Nauczyciela, obchodzony wcześniej. Przytoczę za Wikipedią, że jest to Międzynarodowe Święto Nauczycieli, proklamowane przez UNESCO w 1994 roku, upamiętniające podpisanie w 1966 rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela. Obchody są okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. W Polsce Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest 5 października od 1997 roku przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego. A przypominam, że święto Komisji Edukacji Narodowej i ten ogólnie rozumiany Dzień Nauczyciela obchodzone są 14 października.
Zapraszamy do reklamy.